Dzień dobry, witam w programie. Z okazji Nowego Roku mam dla Państwa prawdziwą niespodziankę. Naszym gościem w audycji będzie ksiądz profesor Michał Heller, naukowiec, który szuka odpowiedzi na te najważniejsze pytania w historii ludzkości. Zresztą w 2008 roku jako pierwszy Polak otrzymał nagrodę Templetona za pokonywanie barier między nauką a wiarą. Dlaczego życie na Ziemi mogło się rozwinąć właśnie teraz? Kiedy zaczął się czas? Jak wyglądał Wielki Wybuch? Zapraszam serdecznie.
Co było przed Wielkim Wybuchem? Nie tylko nie wiemy, co było przed Wielkim Wybuchem, ale nie wiemy nawet, czy było przed. Poszukujemy teorii, która by mogła na ten temat odpowiedzieć. Taka teoria się nazywa kwantowa teoria grawitacji. Jest dzisiaj szereg kandydatów na tą teorię. Pracuje się nad tym, ale takiej, która jest już zdecydowanie właściwa, nie ma. Czyli nie wiemy, jaka jest natura Wielkiego Wybuchu i co było przed. Więcej, wiele z tych roboczych teorii, które już są na ten temat, zgadza się co do tego, że w Wielkim Wybuchu cały szereg pojęć, które obowiązują w świecie, nie obowiązywało wtedy. Między innymi, że do Wielkiego Wybuchu nie stosuje się pojęcie czasu i przestrzeni. Początek, że on był aczasowy. Proszę spróbować pomyśleć o aczasowych. Dla fizyki to nie jest takie straszne, dlatego że my na przykład z pewnym stopniem aczasowości się spotykamy już w dzisiejszej fizyce. Fotony żyją bezczasowo. Jeśli nie było czasu na początku, to nie ma sensu pytać, co było przed. Więc my nawet nie wiemy, czy to pytanie jest dobrze postawione. I to, co ja mówię, to jest taki standard fizyczny. Komety powstały w wyniku tego procesu, który powołał do życia nasz układ planetarny. To znaczy, gdy z protosłońca robiła się gwiazda i gdy pewne fragmenty tej gwiazdy, równikowe części się oddzieliły, tworzyły najpierw pierścienie, potem się robiły z tego komety i resztki z tego, te najbardziej oddalone, no to są właśnie komety. To jest wszystko lokalne, to jest nasze podwórko, to jeszcze nie jest wszechświat. Najbliższa galaktyka jest odległa, tutaj światło idzie do tej komety, która została skolonizowana w cudzysłowie przez nas. Światło biegnie około pół godziny, bo trzeba pół godziny czekać, żeby sygnał wydał rozkaz jakiś. Natomiast do najbliższej galaktyki jest 2 miliony lat świetlnych, czyli trzeba by czekać 2 miliony lat, jakbyśmy wysłali tam sygnał i drugie 2 miliony, żeby nam ktoś raczył odpowiedzieć, więc taka jest skala odległości. Oczywiście astronomowie badają te światy innych galaktyk i one dla kosmologii mają ogromne znaczenie, no bo wtedy właśnie wiemy, że to się ten cały system rozszerza i tak dalej. Masę wiemy na ten temat. Mnie zawsze fascynowały dwie rzeczy. Takie ambicje mnie pożerały. Chciałem zawsze robić rzeczy najważniejsze. Dać ludziom coś, co jest najważniejsze. I według mnie są dwie takie rzeczy właśnie. Nauka i religia. Nauka pokazuje, jak świat jest zbudowany, tę tajemnicę świata, a religia z kolei daje sens. Bez sensu nawet i nauka by była bezsensowna. Więc te dwie rzeczy mnie zawsze fascynowały i jakoś miałem tę wizję, że te dwie drogi są moim powołaniem od dość wczesnych lat. W badaniu naukowym człowiek ma kontakt z tajemnicą i dość to jest nieważne, co jest przedmiotem tego badania, czy odległa gwiazda, czy wszechświat jako całość, czy może ludzka psychika, albo jakaś roślinka, czy pantofelek. Ale w fizyce to jest szczególnie uderzające, że my mamy kontakt z czymś, co nas przerasta. Weźmy mechanikę kwantową. Świat kwantów jest tak całkowicie różny od naszego świata, że my byśmy sobie tego sami nie wymyślili w żadnym wypadku. Żadna science fiction by nie wymyśliła tego, co daje nauka i odkrywa świat kwantów. To jest niesłychanie racjonalne, bo tam dotarliśmy do tego świata, złamaliśmy tę zagadkę dzięki matematyce i precyzyjnym eksperymentom. Ale te eksperymenty były zawsze prowadzone przez zmatematyzowaną teorię. I ta niesłychana racjonalność tam tkwi. Dokonując badań, męcząc się z tymi równaniami, czy robiąc projekt doświadczenia, jakoś włączamy swoje myślenie w te tkanki wszechświata i stajemy wobec tajemnicy. Zdajemy sobie sprawę, że ta tajemnica nas kolosalnie przerasta. Gdybyśmy powiedzieli jakiemuś dobremu fizykowi z XIX wieku, żebyśmy mu przedstawili dzisiejszą mechanikę kwantową, on by się w głowę popukał. To jest niemożliwe. My też nie wiemy wszystkiego. Stajemy wobec zagadki. Widzimy, że to jest ogromna racjonalność. Może kiedyś to złamiemy. Ale na razie to jest coś, co nas przerasta i co więcej, my w tym jakoś uczestniczymy poprzez proces badania. Czujemy się częścią tego i dlatego mi się zdaje, że właśnie spośród wszystkich rodzajów uczonych, wśród fizyków jest największa ilość procentowo ludzi wierzących. Jest laicyzacja en masse, natomiast tak zwane elity naukowe to jest wręcz przeciwnie. Wśród fizyków największy procent spośród wszystkich rodzajów uczonych jest ludzi wierzących, to znaczy uznających jakąś transcendencję, niekoniecznie wierzących w sensie religijnym czy należących do jakiegoś wyznania. Tajemnica jest obecna w każdej nauce. Postęp naukowy można sobie wyobrażać jako koło narysowane na papierze i to, co jest w środku tego koła, tego okręgu, to są rozwiązane problemy, to, co już rozumiemy. To, co jest na zewnątrz koła, to jest to, czego nie wiemy, a chcemy wiedzieć. A obwód to jest granica, gdzie się nasza wiedza spotyka z naszą niewiedzą. Proszę zwrócić uwagę, że ten model jest o tyle trafny, że to, co wiemy, jest małe, ograniczone, a to, co jest poza obwodem, sięga do nieskończoności. Więc strasznie dużo nie wiemy. Teraz wiedza nasza rośnie, czyli koło pęcznieje. Coraz więcej wiemy, ale proszę popatrzeć na obwód. Obwód się robi coraz większy, czyli tajemnic rośnie tych naszych pytań, kontaktów z tym, co jest na zewnątrz, czego nie wiemy. I to ja myślę, że jest bardzo trafny model. Prawdopodobnie nie moglibyśmy być w bardzo innym odcinku czasu, dlatego że gdybyś dużo wcześniej nie było we wszechświecie warunków do powstania życia, bo człowiek jest zbudowany z chemii organicznej. Chemia organiczna to są związki węgla, a wcześniej we wszechświecie nie było węgla. Żeby powstał węgiel, potrzeba kilka miliardów lat ewolucji gwiazd, bo węgiel rodzi się w gwiazdach. Atomy węgla, które są w naszym ciele, przeszły przez Słońce jeszcze kilka innych gwiazd wcześniej. Także rzeczywiście jesteśmy z prochów wszechświata zbudowani, więc dużo wcześniej by nie mogło być nas, bo nie byłoby węgla, a dużo później też nie mogłoby być, bo dlatego, że gwiazdy wystygną. Gwiazdy żyją dzięki temu, że mają paliwo jądrowe, ale ono kończy się jak wszystko na świecie. Słońce jest gwiazdą w średnim wieku swoim, około 5 miliardów lat istnieje i jeszcze ma paliwa mniej więcej na drugie tyle. No i potem już zgaśnie i taki sam los jest innych gwiazd, które widzimy. I gdy nie tylko gdy gwiazdy wszystkie wygasną, co kiedyś nastąpi, ale gdy ich temperatura odpowiednio spadnie, to wtedy życie nie będzie możliwe. I dlatego mamy ten przedział, w którym człowiek istnieje, to jest jakiś stosunkowo nieduży.